Józef Hen. Najpiękniejsze lata. Czyta autor. Spencer Tracy. Spencera Tracy poznałem wiosną 1940 roku. Było to przy budowie drogi Lwów-Kijów. To, że w ogóle się tam znalazłem, było sprawką Mariana, świeżo upieczonego męża mojej młodszej siostry Mirki, tej czarnuli, zakochanej w nim jak podlotek. Marian pracował przy tej automagistrali jako inżynier. Na Politechnice Warszawskiej ukończył lądówkę. I to on postarał się, kiedy śniegi zalegające pola zaczęły wreszcie topnieć, żeby przyjęto mnie do pracy. Przyda się, zgodził się jego szef, chociaż nie bardzo jeszcze wiedział, co ja będę robić. Ostatnie miesiące tej pierwszej wojennej zimy, ostrej, że najstarsi ludzie podobnie nie pamiętali, przetrwałem w izbie żydowskiej chaty. Mirka i Marian w łóżku pod jedną ścianą, ja przy drugiej. Pierzyny dostaliśmy puchowe, więc w nocy było całkiem znośnie, tylko nad ranem. Trzeba było uważać z wysuwaniem dłoni, bo można sobie było palce odmrozić. Miasteczko nazywało się Busk koło Lwowa, takie żydowskie sztetl jak z Zingiera, a może nawet wręcz Szolema Aleichema, 6 kilometrów od Krasnego, dość sporego węzła kolejowego, stamtąd już tylko 40 kilometrów do Lwowa, do stacji Podzamcze. Ten nasz Busk leżał nad Bugiem, jeszcze tu wąziutkim, chociaż po roztopach rozlał niebezpiecznie, wody pokryły drewniany most, ale myśmy mieszkali poza miasteczkiem, na wiejskiej już ulicy, która nazywała się tak samo jak owa dzielnica Lwowa, Podzamcze. Inna sprawa, że śladu jakiegoś zamku w pobliżu nie zauważyłem. Za to mówiono, w co trzeba było wierzyć, na słowo, że biegnącym obok uliczki rowem, zasypanym po brzegi śniegiem, przepływa struga, z pewną przesadą określana jako druga buzecka rzeka, tajemnicza Pełtew. Kiedy więc nastała tak tęsknie wypatrywana wiosna i topniejące śniegi wsiąkły w czarnoziem, Marian zaprowadził mnie do swojego zwierzchnika, proraba Fiodorowa. Prorab, słowo dźwięczne, spodobało mi się. Nie od razu połapałem się, że jest to skrót od proizwodziciela robot, czyli wykonawcy robót. Prorab Fiodorow, barczysty, grubonosy wielkorus w watowanej fufajce, wyróżniał się spokojnym usposobieniem, nie wrzeszczał, nie miotał przekleństw. Trochę mrukliwy, wiecznie zatroskany, pochłonięty pracą. Kiedy złapał trochę wolnego czasu, walił się do przydrożnego rowu jak stał, nie zdejmując ciężkich butów i natychmiast zasypiał. Nie wiem, jak Marian to robił, ale lubili go wszyscy. Jeńcy, którzy codziennie szli rano szosą, zielonymi kolumnami w rogatywkach, pod karabinami, konwojentów w szpiczastych budionówkach, oni też Mariana kochali. Znał mnóstwo dobrych warszawskich kawałów, także szmoncesów i myślę, że ludziom w niewoli przypomnienie, że te kawały naprawdę istniały, mało tego, że są. Krążą i wciąż śmieszą, dodawało otuchy. Marianowe anegdoty stanowiły arkę między tym, co się utraciło, a tym, co się właśnie przeżywa, co przecież nie potrwa wiecznie, na pewno nie. To oni, ludzie w niewoli, zaopatrywali Mariana w delikatesy nabywane w jenieckim sklepiku. Cukierki, herbatę gruzińską, marmoladę, czyli niezwykłości, po które we Lwowie trzeba było wystawać w kolejkach. To oni wyfasowali dla niego zielony wojskowy koc, żeby Marian, który opuścił Warszawę tak jak stał w letnim garniturze, mógł sobie uszyć ciepłą kurtkę na zimę. Opowiedzieli mi, że wszyscy oni, szeregowcy i podoficerowie, najpierw byli w Kozielsku. Ani oni, ani ja pojęcia nie mieliśmy, jak złowieszczo będzie się ta miejscowość kojarzyć. Stamtąd przetransportowano ich tutaj, na czarnoziemne, owocodajne przestrzenie między Brodami a Lwowem. Więc kwiecień 1940 roku. Kapral Szewczyk ze Śląska, pamiętam, powiedział do mnie, że on sam był komunistą. Panie Józiu, mówił, to ma być komunizm, to fuszerka. Był, powtarzam, kwiecień 1940.